Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek.
I Marcin Giełzak, a to jest program Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek z serii Lewy Prosty, gdzie staramy się wybrać jeden temat szczególnie zajmujący opinię publiczną i również staramy się w sposób możliwie zwięzły z tym tematem się rozprawić. Tym razem zaczniemy od pytania. Czy lubicie Państwo analogie historyczne? Pewnie lubicie, bo gdybyście nie lubili, to nie oglądalibyście tego podcastu. Lubią je też przedstawiciele polskiej klasy dyskutującej, czyli politycy, dziennikarze, eksperci, ponieważ już od kilku dni cały czas przypominają nam oni o zjawisku z początku XXI wieku, jakim była dziura Jarosława Bałca i cały czas zestawiają ją z dziurą, jaką ma po sobie pozostawić premier Mateusz Morawiecki, podkreślając jedynie przy tym, że ta dziura, którą pozostawi po sobie Mateusz Morawiecki, będzie po tysiąckroć gorsza dla naszej sytuacji gospodarczej, dla naszego społeczeństwa, dla naszego państwa wreszcie. Nie będziemy w tym miejscu, chociaż pewnie do tego wrócimy, przytaczać konkretnych danych i liczb, które krzyczą do nas z nagłówków i pasków, bo sądzę, że ta dyskusja tak ostatecznie nie rozstrzygnie się na poziomie liczb. Ona rozstrzygnie się na poziomie słów, bo tu w istocie rzeczy zderzają się dwie narracje, no i pewnie też różne grupy interesu za tymi narracjami stojącymi. Jedni, kiedy patrzą na nasze finanse publiczne, mówią, nie ma wyjścia. Przykre to, ale trzeba ciąć, trzeba prywatyzować, trzeba oszczędzać, trzeba studzić. Ja bym to nazwał ekonomią na nie. I drudzy, którzy widzą dokładnie te same dane, mówią, trzeba inwestować, trzeba rozwijać, trzeba wspinać się wyżej po łańcuchu wartości. Ja bym to nazwał ekonomią na tak. No i pozwól, że tak dla popchnięcia dalej dyskusji zapytam cię czysto retorycznie, do której z tych narracji jest ci bliżej.
Wiesz, ja myślę, że nie do końca tam jest konflikt, bo gdy pytasz mnie, do której szkoły myślenia jest mi bliżej, to trochę jakbyś pytał, czy chcę leczyć guza mózgu u neurochirurga, czy kogoś, kto proponuje okadzenie mojej głowy szałwią. Wybór jest dość oczywisty, bo w rzeczywistości w Polsce mamy równolegle dwie dyskusje, które się czasami na całe nieszczęście na siebie nakładają. Dyskusja pierwsza to rzeczywiście jest tak zwany ikon Twitter, czyli polemiki, wymiany zdań, ani rozmowy ekonomistów faktycznych tych z tytułami, którzy jakieś tam badania prowadzą na Twitterze, którzy spierają się o deficyt, o to, czy jest go za dużo, czy jest go za mało, jak go sfinansować, jaka jest struktura polskiego długu, czy możemy jeszcze go więcej wyemitować, jeśli tak, to po co? I to jest spór natury merytorycznej, ale drugi to jest spór propagandystów, demagogów, szalbierzy, tak naprawdę ekonomicznych płaskoziemców, których widać dużo więcej, którzy są dużo głośniejsi i oni z kolei pozornie, jak też uczestniczą w debacie ekonomicznej, ale de facto no, w takim sensie tylko chyba jak kibicowski chuligan, który przychodzi na mecz z kastetem, no, uczestniczy w rozgrywkach sportowych. Tak? Znaczy oni uczestniczą w tej dyskusji tylko z doskoku, żeby wykrzyczeć coś o scenariuszu wenezuelskim, drugiej Grecji, długu jak Zagierka, upadku polskich finansów publicznych, czy żeby wykrzyczeć błyskawicznie w tym krótkim okienku uwagi jakiś slogan, który ma tak naprawdę dezinformować opinię publiczną, malować czarny obraz polskiej gospodarki, polskiego stanu finansów publicznych, polskiego zadłużenia, po czym zmyć się z tej dyskusji tak szybko, zanim ktokolwiek liczbami zdąży ich naprostować. A co więcej, nigdy też ci ludzie do swoich dawnych prognoz nie wracają, bo ich metoda na uczestnictwo w polskiej wymianie zdań jest też trochę taka, żeby tak długo głosić błędne przewidywania, aż w końcu one się sprawdzą. Znaczy można ogłosić, że polska gospodarka upadnie w roku 2016, potem 17, 18, 19, 20, 21, no i w końcu tak za 18 razem może naprawdę gdzieś na horyzoncie pojawi się jakiś poważny, strukturalny problem, który te dramatyczne przepowiednie uwiarygodni. To, że się tak nie stało, to znaczy, że Polska dalej rozwija się szybko, dalej polski poziom długu publicznego, o tym za chwilę powiemy, jest pod kontrolą i nie odróżniamy się in minus względem innych państw Unii Europejskiej. To, że dalej jesteśmy w stanie finansować i inwestycje, i programy społeczne, w ogóle ich przez ostatnie 8 lat nie zniechęcił do tego, żeby za Janem Wincentem Rostowskim powtarzać, pieniędzy nie ma i nie będzie. Zgodnie z tą zasadą, oni kiedyś być może rzeczywiście doczekają takiego momentu, kiedy sytuacja finansów państwa będzie taka, że rzeczywiście może trzeba będzie zastanawiać się, co za co i jakie potrzeby musimy sfinansować w pierwszym szeregu. Teraz natomiast jednak uprawiają przede wszystkim głośne i politycznie motywowane i tak naprawdę bardzo intelektualnie nieuczciwe czarnowidztwo. Licząc, że ktoś się na to nabierze, a że ktoś się na to nabiera, to doskonale wiemy po zarówno lekturze poranków w popularnych rozgłośniach, programów komentatorskich w telewizji, różnych serwisów informacyjnych, czy wysoko zasięgowych portali, bo tam ta narracja o tym, że wszyscy za chwilę gwałtownie zbiedniejemy, polskie państwo upadnie, pieniądze nam się skończą i będziemy witali się z Grekami, sprzedaje się doskonale.
I myślę, że tu bardzo pomogłoby uporządkowanie pojęć, bowiem w tym sporze z jednej strony mamy ekonomistów dla zmylenia przeciwnika nazywanych aktywistami, a z drugiej strony mamy aktywistów dla zmylenia przeciwnika nazywanych ekonomistami. Ci drudzy, mam wrażenie, uczyli się o długu publicznym z filmu Dług Krzysztofa Krausego. To znaczy wyobrażają oni sobie to w ten sposób, że najpierw państwo pożycza pieniądze, pożycza, aż do momentu, w którym nie przychodzi rosły mężczyzna o pseudonimie Młody i nie zaczyna łamać palców. I w tym momencie państwo już dłużej nie może pożyczać i realizuje się scenariusz grecki z szeroko uśmiechniętym Młodym w tle. Tymczasem dług publiczny jest zagadnieniem politycznym. To nie jest taki sam dług, jaki my możemy mieć w swoim gospodarstwie domowym, czy nawet w swojej firmie. To jest problem polityczny i problemy, o których my tutaj będziemy rozmawiali, są totaliter problemami politycznymi. Na przykład to, czy pozwolić sobie na to, żeby mieć nieco wyższą inflację, ale niższe bezrobocie, czy z kolei wybrać odwrotnie? Niechaj inflacja zostanie zduszona, no ale za cenę tego, że bezrobocie wzrośnie, jest wyborem o charakterze politycznym. Ktoś na tym zyska, ktoś na tym straci. Pewne systemy aksjologiczne kazałyby uprzywilejować jedno rozwiązanie, a inne drugie. I nie ma tutaj jakiejś obiektywnej prawdy, jakiegoś naukowego odkrycia, które pozwoliłoby nam powiedzieć, która z tych ścieżek jest właściwa. Możemy jedynie powiedzieć w sposób dość jednoznaczny, kto zyska lub straci na jednym bądź drugim rozwiązaniu. Analogicznie jest z traktowaniem limitu zadłużenia zapisanego w naszej konstytucji, co też jest pewnym ewenementem, to znaczy te najbogatsze państwa światowe nie mają tego rodzaju zapisów i dalej są tymi najbogatszymi państwami zaliczonymi do grupy G20, a raczej takie kraje, które mają różnego rodzaju postkomunistyczne traumy, które dopiero pukają do drzwi bogatego świata. Myślę tu o Polsce, myślę tu o Słowacji, decydowały się na tego typu rozwiązania, a Polska w ogóle była ich prekursorem. No ale jak możemy traktować to jako rzecz niepodlegającą dyskusji w sytuacji, w której no właściwie tylko my to robimy, a po drugie, chyba jest oczywistością, a przynajmniej powinno być, że źródła ekonomicznej niestabilności i gospodarczych problemów są tak różnorodne, tak trudne do przewidzenia, że i sposoby radzenia sobie z nimi nie powinny obejmować jakiegoś ściśle zdefiniowanego zestawu pokręteł, tylko powinno się z nich korzystać elastycznie, zależnie od tego, jak realnie sytuacja wygląda. I jakkolwiek to może być kontrintuicyjne dla wielu ludzi, no, w sytuacji, w której sytuacja gospodarcza jest zła, no to należy właśnie wydawać więcej, żeby gospodarkę ożywiać, a nie doprowadzić do sytuacji, w której gospodarkę wyhamujemy i będziemy jedynie pogarszali sytuację, w której ona się znalazła. No to się wydaje być takie abecadło. Czy używając dużo prostszej metafory, no, kto chce grać w szachy, zakrywając 1/3 szachownicy ręką, ponieważ gdzieś w jakiejś ustawie czy poradniku jest napisane, że lepiej będzie na tamtych polach się nie poruszać.
My w Polsce mamy w ogóle sytuację o tyle trudną, że tak jak powiedziałem, w debacie publicznej dominują ci ludzie, o których ty powiedziałeś, że to są aktywiści przebrani za ekonomistów. Ja ich nazywam inaczej, ich nazywam małpkami kataryniarza, dlatego że oni są tak naprawdę tylko instrumentem do wygłaszania w mediach cudzych poglądów reprezentujących cudze interesy, bo najczęściej występują oni tak naprawdę w imieniu wielkiego kapitału, dużych zagranicznych firm albo dużych polskich firm, i fanatyków takiej ekonomicznej ortodoksji, która ma tak naprawdę na celu jedną rzecz, osłabienie pracownika względem kapitału. I stąd się biorą te wszystkie recepty, które się w gruncie rzeczy, i oczywiście drugą rzecz, skrajną prywatyzację też wszystkiego. Bo stąd się biorą te wszystkie recepty, które niezależnie od tego, jak wygląda realna sytuacja w gospodarce, niezależnie od tego, czy bezrobocie jest wysokie czy niskie, od tego, czy deficyt jest duży czy mały, czy wpływy z podatków aktualnie rosną czy maleją, czy koniunktura się rozgrzewa czy chłodnieje. Oni zawsze, niezależnie od tego, proponują tak naprawdę te same recepty, których pula jest niezwykle ograniczona. To jest zawsze redukować deficyt i obcinać podatki, zmniejszając wydatki publiczne na wszystko. Ta recepta oczywiście ma prowadzić do tego, że państwo nie będzie wydawało na rzeczy niezbędne, więc usługi będą się miały słabiej, słabiej się będzie miał publiczny transport, ochrona zdrowia, szkolnictwo, więc skoro te dziedziny życia będą miały się słabiej, no to będą musiały pojawić się prywatne podmioty, które je przejmą. Tak? No i to już tworzy świetną okazję do biznesu dla wielkich. Ale po drugie, ta cała retoryka ma oczywiście też na celu wprowadzenie takiej nierównowagi rynkowej, czy pogłębienie takiej nierównowagi rynkowej, na której po prostu pracownik nie będzie mógł sobie ich wścieka, wiesz, na przykład sytuacja małego bezrobocia i pełnego zatrudnienia w otoczeniu wysokich stóp procentowych, jaką mamy teraz w Polsce, no bo to jest też sytuacja, w której pracownik nie może, znaczy właśnie może rzucić papierami, powiedzieć, że pójdzie gdzieś indziej, może przebierać w ofertach pracy, a ich to oczywiście ich mocodawców też to bardzo, bardzo irytuje. I my na starcie
niektórzy
już
to mówią wprost. Jeśli pamiętasz taki legendarny filmik na YouTubie i Twitterze, który wypłynął, przepraszam, że szedłem ci w słowo, gdzie właśnie jeden z bardzo cenionych przedsiębiorców i inwestorów opowiada o tym, jak głęboko demoralizujące jest niskie bezrobocie, jak ono niszczy dyscyplinę pracy, jak ono obniża poziom gotowości pracowników na to, żeby pójść na ustępstwa względem swoich pracodawców, i że jedyną odpowiedzialną polityką jest sztuczne, wykreowane przez państwo bezrobocie. A więc interwencjonizm państwowy wcale nie jest czymś, czemu się pryncypialnie sprzeciwiają, jeżeli na przykład ma on doprowadzić do karnego podwyższenia bezrobocia, a tym samym zdyscyplinowania siły roboczej.
Ale rzeczywiście, bo jest taka świetna definicja neoliberalizmu, bo często się zarzuca, rozumiem dlaczego, lewicowym czy socjaldemokratycznym krytykom, że tego słowa neoliberalizm nadużywają, bo ono opisuje wszystko, co im się nie podoba. Ale jest taka definicja neoliberalizmu, którą ja wykułem na pamięć, która bardzo mi się podoba, bo ta definicja mówi, że neoliberalizm oznacza taki system społeczno-polityczny, w którym państwo owszem interweniuje. Nie jest to system laissez-faireistyczny, gdzie państwo trzyma się z daleka od gospodarki. Otóż nie, to jest system, w którym państwo interweniuje, ale właśnie po to, żeby wzmocnić jedną grupę aktorów gospodarczych, czyli tutaj konkretnie przedsiębiorstwa i duże przedsiębiorstwa, przeciwko wszystkim innym, znaczy sektorowi spółdzielczemu, pracownikom, czy sektorowi publicznemu. I to jest taki system, w którym same te firmy wcale nie chcą, żeby państwo tak naprawdę się od rynku odczepiło. O nie, nie, ono, to te firmy właśnie bardzo chcą, żeby i państwo, i banki centralne prowadziły taką politykę, która jest im na rękę i tworzy dla nich preferencje, tworzy dla nich bardzo wygodne realia do działania. W razie czego, jak trzeba, to karze pracowników, tak? Albo spycha koszty różnych kryzysów na dół drabiny społecznej, tak? Żeby zawsze ci biedniejsi zapłacili więcej za jakieś trudne okoliczności, ale żeby przypadkiem nigdy nie musieli być to ci duzi gracze w gospodarce, bo ci są z kolei chronieni bez wyjątku takim zaklęciem, że przecież to oni tworzą miejsca pracy. Więc no, wszelkie trudności należy spychać z ich ramion, bo gdyby cokolwiek uderzyło w nich, na przykład wyższa płaca minimalna albo minimalna stawka godzinowa, to tak naprawdę zaszkodzimy wszystkim, w tym tym słabszym, bo jak uderzymy w tych, którzy tworzą miejsca pracy, to uderzymy we wszystkich innych aktorów życia gospodarczego, przede wszystkim najsłabszych. Oczywiście fakt, że rzeczywistość zadaje kłam tym teoriom, bo płaca minimalna w Polsce jest podnoszona i miejsc pracy od tego nie ubywa. Minimalna stawka godzinowa została wynegocjowana i jakoś okazało się, że również nie poszło za tym masowe bezrobocie. Tak? No, 500+ nie wywołało ani bankructwa, ani masowego odpływu kobiet z rynku pracy, prawda? Nie wywołało także bezrobocia w biedniejszych regionach i tak dalej, ale to, że rzeczywistość im zadaje kłam.
Ani GUS nie jest w stanie odnotować, żeby monopol państwo jakoś szczególnie i firmy, które produkują alkohol, jakoś szczególnie zarobiły na 500+. Stoi to wszystko w miejscu, pomimo wprowadzenia tych świadczeń, no więc też nie broni się twierdzenie, że będzie to przepijane.
Tak, ale ja tutaj i tutaj domknę klamrą, bo problem mamy rzeczywiście w samej debacie. No, te małpki kataryniarza, znaczy ci ludzie, którzy po prostu są opłacani przez jakiś wielki biznes, żeby głosić te nieprawdziwe komunały w dużych telewizjach i zasięgowych mediach, to nawet najzabawniejsze to często nie są ekonomiści w takim sensie, że nie są to naukowcy, którzy coś publikują, którzy mają dorobek naukowy, którym mogą się pochwalić, tylko to są ludzie, którzy nawet często nie skończyli studiów ekonomicznych albo skończyli tylko studia pokrewne, w ogóle nie pracowali w zawodzie, nie byli badaczami, nie byli analitykami poważnych instytutów, nie porobili żadnych staży za granicą, czy nie popracowali w jakiejś instytucji o międzynarodowej renomie, tylko tak naprawdę skończyli studia. Może poszli do jakiegoś ministerstwa na chwilę, a może nawet taki staż pracy i taki związek z finansami publicznymi nie jest czymś, czym mogą się w swoim CV pochwalić. No i jak odkryli tę żyłę złota, którym jest siedzenie na etacie w jakiejś fundacji czy innej organizacji pseudo trzeciosektorowej, która głosi takie poglądy, no to już prawdopodobnie do emerytury, o ile jakiś przyszły rząd ich nie wyciągnie, z tego fotela będą siedzieć, bo to jest bardzo wygodna pozycja, gdyż nie musisz specjalnie się intelektualnie wysilać. Wystarczy, że będziesz mówił to samo co roku i w odniesieniu do wszystkich okoliczności ekonomicznych powtarzał te same trzy recepty, a i tak telewizje i rozgłośnie będą cię zapraszać. I tu fundamentalnie należy uderzyć właśnie w wydawców tych mediów i w politykę tych mediów, bo one tak dalece od kilkudziesięciu lat wykrzywiają w Polsce dyskusję o sprawach gospodarczych, że właściwie wychowały społeczeństwo, które jest fundamentalnie egoistyczne, ale też stworzyły okoliczności, w których w ogóle jakaś rozmowa o tym, czego Polska potrzebuje i tego, że ekonomia służy ludziom, a nie odwrotnie, jest niezwykle, niezwykle trudna, ponieważ gdy włączasz radio albo telewizor i słyszysz, że o gospodarce rozmawiają ze sobą, wiesz, prezes banku, prezeska jakiejś wielkiej firmy konsultingowej, jakiś doradca wielkiego kapitału i jeszcze ktoś, kto, nie wiem, reprezentuje fundusz inwestycyjny i to jest panel głosów, które
słyszysz. Czterech niezależnych ekspertów.
Tak, czterech niezależnych ekspertów, z których każdy tak naprawdę jest powiązany z jakąś instytucją, która ma realnie bardzo wyrazisty finansowy interes w tym, żeby jakaś polityka była wdrażana, to właściwie oczekiwanie jakiejś uczciwej debaty też trochę od świata mediów, który tak ją skonstruował, jest chyba tutaj największym przejawem myślenia utopijnego, socjalizmu utopijnego z naszej strony.
No to tak jakby posadzić czterech związkowców i zapytać ich o zdanie i twierdzić, że to jest czterech niezależnych ekspertów, którzy absolutnie nie mają tutaj żadnej stawki. Oni się wypowiadają, patrząc chłodnym okiem z zewnątrz, prawda? Związkowiec zawsze jest przedstawiony jako osoba, która jest bezpośrednio zainteresowana takim bądź innym wynikiem rozmowy, ale już człowiek opłacany przez firmę, w ramach której ten związek zawodowo swoje prawa walczy i którego byt, którego zarobki, którego pozycja zawodowa również jest powiązana z tym, czy pójdzie w jedną, czy w drugą stronę, już może być niezależnym ekspertem. Prosta i oczywista manipulacja, jednak manipulacja, która się za każdym razem udaje. Skoro przy manipulacjach jesteśmy, to ja bym jeszcze wskazał na dwie, takie czysto semantyczne. Pierwsza rzecz, która mnie niezwykle drażni, więc muszę to jakoś zrzucić ze swoich barków, to jest bezustanne powracanie do kwestii obietnic wyborczych. Jest to zawsze tak właśnie formułowane. To są obietnice wyborcze, które są z definicji złe. Partie polityczne, stając do wyborów, nie powinny składać obietnic wyborczych, no bo jest to populizm, demagogia, psucie jakości debaty, psucie jakości demokracji. No więc z powyższego wynika z nieuchronną elegancją, albo z elegancką nieuchronnością, że wycofywanie się z obietnic, porzucanie ich jest dobre. No bo ktoś niemądrze mówił, że coś zrobi albo coś da, a teraz bardzo mądrze mówi, że jednak się z tego wycofuje. Tutaj powinniśmy kompletnie zmienić język. Obietnice to mogę ja złożyć Jakubowi, że moje anegdoty w tym programie będą krótsze. Partie polityczne, które stają do wyborów, zaciągają zobowiązania względem wyborców, zapisują je w swoich programach i powinny być w sposób rygorystyczny z tychże zobowiązań rozliczane, bo jeżeli nie są, to mamy do czynienia z czymś, co prawdziwie psuje demokrację i co podważa w ogóle zaufanie ludzi do procesu demokratycznego, do państwa i co w ostatecznym rachunku może się niesamowicie negatywnie odbijać w ogóle na ładzie i pokoju społecznym, więc uważam, że jest rzeczą niezwykle istotną, tą, żeby przestać opowiadać o jakichś obietnicach wyborczych, z których się ludzie na szczęście wycofali, a zacząć mówić o zobowiązaniach względem wyborców, a te zobowiązania oczywiście, że powinny przyjmować formę maksymalnie konkretną, partie powinny pokazywać, skąd na to wezmą pieniądze, ile to będzie kosztować, w jakim terminie to wdrożą, jakie są spodziewane rezultaty i tak dalej. No ale to już od tego powinni być dziennikarze, żeby polityków do tego przymuszać. I druga rzecz, taka czysto semantyczna. Cały czas powraca określenie socjal. Socjal, który trzeba ciąć. Ja nie mam pojęcia, co to niby ma być socjal. Ja wiem, że jest coś takiego jak polityka społeczna, którą da się uszczegółowić i skonkretyzować na poziomie polityki mieszkaniowej, polityki ochrony zdrowia, polityki edukacyjnej i każda z tych polityk powinna być rozumiana, tak jest przynajmniej tradycyjnie rozumiana przez socjaldemokratów, jako inwestycja. Inwestycja, która między innymi pozwala nam budować kapitał społeczny. Jeden z głównych problemów, jakie mamy w Polsce. Fatalnie niski kapitał społeczny. Ja to pamiętam z bycia przedsiębiorcą. Szwedzi spisują umowę na dwie strony, Polacy w tej samej sprawie spisują umowę na 100 stron, bo nikt nikomu nie ufa i każdy wie, że nasz kontrahent przy najbliższej okazji będzie nas próbował w jakiś sposób zmanipulować bądź oszukać. Kolejna rzecz, te sprawy, jeżeli w nie dobrze inwestujemy, w edukację, w transport i tak dalej, dają nam społeczeństwo jakie? Zdrowsze, lepiej wykształcone, bardziej mobilne, lepiej skomunikowane, a więc i takie, które będzie w stanie więcej z siebie dać dla produkcji PKB i dla naszej gospodarki, co przełoży się finalnie na to, że i dług będzie niższy, ponieważ będziemy mieli sprawniejszą gospodarkę, wyższe PKB i będziemy mieli większą dynamikę rozwojową. To są inwestycje, a nie po prostu tępe wydatki, z których nic nie wynika. I wreszcie elementem owej polityki społecznej, tak, również są znienawidzone zabezpieczenia społeczne i pomoc społeczna. Tylko tu zadajemy sobie bardzo proste pytanie. Wpiszę się teraz w poetykę, którą ci leseferyści uwielbiają. Oni mówią, no rząd nie ma własnych pieniędzy, żeby tobie coś dać, musi coś zabrać komuś innemu. Nie wiem, jak oni to sobie wyobrażają w praktyce. To znaczy, że rząd, który emituje pieniądz, jeżeli chce komuś dać 500+, to musi wejść na moje konto, zabrać mi 500 zł i jemu te same 500 zł dać? Czy tak uważacie, że to działa? Ktoś, kto ma drukarkę pieniędzy, naprawdę może to zrobić sprawniej, ale jest jedna sytuacja, w której naprawdę komuś trzeba zabrać. I to jest właśnie ta sytuacja cięć tego waszego znienawidzonego socjalu. Bo jeżeli na przykład mówicie, no trzeba ciąć socjal, to trzeba coś ciąć w praktyce. Rozumiem, że trzeba na przykład zabrać 13 emeryturę. Trzeba zabrać 13 emeryturę nie jakimś innym, jakimś onym, tylko waszej babci. Trzeba zabrać 13 emeryturę. Więc ktoś tak twierdzi, powinien z całą śmiałością mówić, uważam, że moja babcia, która ledwo wiąże koniec z końcem, nie powinna dostać 13 emerytury. Ta sama osoba powinna powiedzieć z taką samą odwagą, uważam, że moja sąsiadka, która musiała odejść z pracy, żeby zajmować się swoim nieuleczalnie chorym dzieckiem, powinna zostać pozbawiona świadczenia pielęgnacyjnego. I wreszcie ta sama osoba powinna powiedzieć, że moja kuzynka, która właśnie urodziła drugie dziecko, nie powinna dostawać 500 czy też 800+. I mówię to ja, który póki co na odcinku następstwa pokoleń i zadbania o to, żeby ktoś w ogóle w przyszłości mógł pracować na nasze PKB czy na nasze emerytury, nie zrobiłem nic. No to wtedy przyznam komuś, że przynajmniej ma odwagę głoszenia swoich poglądów, ale jak ktoś mi mówi tak bardzo ogólnikowo, że jest jakiś socjal, który trzeba ciąć, to mam wrażenie, że nie ma odwagi sprowadzić tego do konkretu.
Mówisz o manipulacjach. Tych manipulacji, które pojawiają się w polskiej debacie wręcz codziennie, jest więcej. Ja również przytoczę kilka szybkich przykładów, a potem przejdę do wątku, dlaczego one są szkodliwe, dlaczego to nie jest tylko nasze publicystyczne narzekanie, ale także dlaczego one mają swoje realne konsekwencje. Jedną z tych manipulacji jest na przykład podawanie kwot długu i deficytu w liczbach bezwzględnych, w kwotach nominalnych. Robi się tak z dwóch powodów. Znaczy, po pierwsze dlatego, że jak się powie, polski dług wynosi blisko 2 biliony złotych, no to prawo wielkich liczb jest takie, że człowiek od pewnego pułapu nie odróżnia już 100 tysięcy od 100 miliardów i wykorzystuje się tę niewiedzę, żeby tak olbrzymimi kwotami ludzi przestraszyć. No Jezu, no jak Polska 2 biliony jest zadłużona, to musi być katastrofa. Ale robi się to też z jeszcze jednego powodu, to znaczy podawanie tych kwot nominalnych nie pokazuje skali realnych wydatków względem rosnącego produktu krajowego brutto lub rosnących wpływów budżetowych. Ergo prowadzi to do absurdalnej sytuacji, że gdy mówi się na przykład, że deficyt Polski wynosi 100 miliardów złotych i jest to sytuacja tragiczna, to przedstawia się rzeczywistość, w której w takim razie zdrowsza sytuacja finansów publicznych była w Polsce zagierka, bo w kwotach bezwzględnych na pewno za rządów pierwszego sekretarza Gierka w kwotach nominalnych było to dużo mniej. Co więcej, przedstawia się absurdalny argument, który mówi, że skoro w Polsce zadłużenie to 2 biliony złotych i to ileś tam tysięcy złotych na obywatela, co nie ma zupełnie sensu, bo liczenie długu na obywatela jakby właściwie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, bo to nie obywatel ten dług dźwiga, ani to nie on go emituje. Wreszcie... Ach, szkoda gadać. W każdym razie sytuacja ta, nie wiem, jak mam te absurdy prostować, żeby się nie śmiać samemu. Ale to jest mój ulubiony argument. Podawanie długu w kwotach nominalnych prowadzi do oczywistego wniosku, że Afganistan ma dużo lepszą sytuację finansów publicznych niż Republika Federalna Niemiec, bo rzeczywiście dług na obywatela w Afganistanie jest dalece mniejszy niż w Niemczech. Ale jakoś nikt nie przedstawia Afganistanu jako wzoru kraju o żelaznej dyscyplinie finansowej, zdrowych finansach publicznych i trzeźwym podejściu do deficytu, a jakoś Niemcy jednak są stawiane za przykład zdrowej gospodarki, choć może nie w ostatnich kilku latach i ich polityka również ma z tym wiele wspólnego. Wreszcie podawanie kwot nominalnych zaciemnia pewien fakt, bo polska gospodarka rośnie. I te same 100 miliardów dzisiaj to jest zupełnie inna kwota niż te same 100 miliardów na przykład 10 lat temu, bo mamy inflację, mamy zmieniającą się wartość pieniądza, zmieniające się ceny i po prostu te kwoty nie znaczą tego samego, choć oczywiście dla celów straszenia to jest bardzo, bardzo wygodne, bo właściwie nigdy ci sami ludzie nie mówią o tym, ile w tym samym czasie urosła polska gospodarka, ile wynosi przeciętna pensja w gospodarce narodowej, o ile w tym samym czasie wzrosła pensja minimalna, rozporządzalny dochód brutto na gospodarstwo domowe i tak dalej, i tak dalej. Bo gdyby zaś podawać te... Pierwszy przykład. Porównuje się nas często z Grecją, co jest zupełnie bez sensu, bo i ludnościowo, i pod względem tego, jak wygląda nasza gospodarka i wreszcie jaką mamy walutę, nie jesteśmy Grecją i w ogóle się do niej nie zbliżamy. Ale ci ludzie mimo wszystko nieustannie do tego przykładu greckiego powtarzają. Ja myślę, że nie muszę tutaj szukać...
A w jednym względzie jesteśmy bardzo porównywalni do Grecji. Tego, ile siedzimy w pracy.
Tak.
To znaczy, wiesz, leniwi Grecy siedzą w niej więcej niż skrajnie pracowici Niemcy.
Tak, więc ja żeby obalić szybciutko ten argument o naszym wielkim greckim zadłużeniu, podam kilka cyfr. Znaczy, w tym momencie dług polski, dług liczony według metodologii EDP, drodzy państwo, czyli ten, który niektórzy w Polsce nazywają błędnie ukrytym, wynosi około 48-49%. Produktu krajowego brutto. Jest to poniżej europejskiej średniej. Jesteśmy w tej części stawki, gdzie proporcje długu do PKB są niższe. No jest 49% w tym momencie w Polsce. W Grecji, która jest liderem pod względem proporcji zadłużenia do PKB, w tym roku to zadłużenie spadło do jedynych 171%. Co to oznacza? To oznacza, że Polska musiałaby swoje zadłużenie potroić i musiałoby ono wzrosnąć o niebagatela sto kilkadziesiąt punktów procentowych produktu krajowego brutto, by się z greckim zrównać. Co jednocześnie oznacza, że skoro polskie PKB dobija do 3 bilionów złotych, oznacza, że musielibyśmy pożyczyć jakieś, uwaga, 4,5 biliona złotych, tysiące miliardów to są, czyli 4,5 tysiąca miliardów złotych, natychmiast, żeby do Grecji dorównać. Nikt, kto cokolwiek rozumie o finansach publicznych, o tym, jak wygląda dług, jak się go emituje, skąd on się bierze, jak się finansami państwa zarządza, nie ma prawa używać tego porównania na poważnie, bo wszyscy wiedzą, że nie ma takich okoliczności, nie ma takich możliwości pożyczkowych, nie ma takiej sytuacji, w której ktokolwiek Polsce by takie kwoty pożyczył, bo tylu, takiej ilości obligacji po prostu uplasować by się nie dało, a dowolny rząd, który chciałby to zrobić, po prostu szybko zostałby wygłosowany i nie doszłoby do tej sytuacji, że Polska bije na głowę lub zrównuje się z Grecją pod względem poziomu zadłużenia, bo po prostu ktoś by to w porę przerwał, czy rząd polski, czy polscy obywatele, czy Komisja Europejska, ale na pewno by do tego nie doszło, tylko że tym ludziom to w niczym nie przeszkadza, bo tu wracam do samego początku mojej wypowiedzi. Oni jakby nie kierują swoich przekazów do innych uczestników debaty publicznej. Znaczy oni tak naprawdę nie polemizują z innymi ekonomistami, z publicystami, z bieżącym stanem wiedzy, nawet nie polemizują z rządem. Tylko oni tak naprawdę mają jeden cel, znaczy śmiertelnie wystraszyć ludzi, ściągnąć na nich wizję katastrofy finansowej, apokalipsy, krachu i kryzysu, który dotknie ich samych, żeby przestraszyli się na tyle, żeby poprzeć wszystko to, co ów człowiek w drugim kroku proponuje, czyli żeby na własną szkodę zgodzili się poprzeć obniżki podatków dla najbogatszych, zmniejszanie deficytu państwa kosztem jakości na przykład usług publicznych, wycofywanie się z podwyżek płacy minimalnej i wiele, wiele rzeczy, czy na przykład wycofanie się ze świadczeń rodzinnych 500 czy 800+, co w oczywisty sposób by im zaszkodziło. Tym ludziom, którym każe się wierzyć w te bajki o drugiej Grecji, drugiej Wenezueli, scenariuszu tureckim, czy dowolnej innej wizji spektakularnego upadku polskiej gospodarki. A teraz obiecuję króciutko, bo powiedziałem, dlaczego to nie są tylko bajki, które rozmydlają sensowną dyskusję i są zwyczajnie głupie, tylko że mają realne konsekwencje. To co zostało zbadane? Znaczy, Polski Ład w pierwszej wersji, w jakiej został zaproponowany, był dość spójną, można się kłócić, czy wyśmienitą, czy nie, ale był dość spójną reformą polskiego systemu, który zmierzał ku większej progresji podatkowej. I to zostało zbadane, że panika medialna, presja lobbystów, ten zamęt i sianie strachu przez kilka miesięcy w mediach, straszenie, że samotne matki z 16 tysięcy na rękę zbiednieją, albo że wszyscy powyżej 6 tysięcy brutto na osobę w gospodarstwie domowej zostaną złupieni, albo że polska klasa średnia, znam te prognozy na pamięć, mogę je cytować, że dojdzie do zamordowania polskiej klasy średniej i cały dorobek 30 lat polskiej transformacji w budowaniu owej klasy średniej zostanie zniweczony w jeden rok. Te wszystkie apokaliptyczne prognozy doprowadziły do jednego. Otóż doprowadziły do tego, że Polski Ład został tak zreformowany, że zostaliśmy z chaosem, z kompletnym chaosem, bo ludzie nie wiedzą, ile mają tych składek zapłacić, kiedy dostaną zwrot, ile wynosi właściwa stawka, dostają zwroty podatku, potem zwroty składek, one się zmieniają, ale generalnie chaos jest większy, progresja jest mniejsza i rekordowo małe są wpływy do budżetu państwa. Te małe wpływy do budżetu państwa skutkują czym? Większym deficytem. Tym samym deficytem, którym straszą ci ludzie, domagając się czego? Jeszcze większej redukcji wydatków państwa i redukcji podatków, tworząc spiralę, która oczywiście w ostateczności ma doprowadzić do tego, że albo tego państwa się pozbędziemy i zrobimy sobie tutaj coś na wzór jakiejś, nie będę straszył Somalią, wystarczy Luizjany, albo ktoś się w porę opamięta i nie pozwoli im tych swoich recept wdrażać. Ale negatywnych skutki tego straszenia to nie jest wyłącznie fikcja, to nie jest wyłącznie spór teoretyczny, one mają swoje praktyczne konsekwencje. Rozwodnienie Polskiego Ładu i realne zdławienie tak naprawdę wpływów budżetowych było jedną z realnych efektów tej demagogicznej paniki.
Poza tym tych przeplotów, paradoksów i problemów jest dużo więcej, aniżeli mógłby człowiek, który się bardzo pobieżnie tej dyskusji przegląda, stwierdzić. No, dla przykładu, przecież jest raz jeszcze wyborem stricte politycznym. Czy na przykład chcemy mieć więcej długu, czy chcemy podnieść podatki? No bo jedno i drugie jest sposobem finansowania wydatków państwa, no i można pójść w jedną albo w drugą stronę. Podobnie, przecież jest w oczywisty sposób tak, że dług publiczny może zastępować dług firm i gospodarstw domowych, że państwo, jeżeli zdecyduje się wspierać firmy i gospodarstwa domowe, to bierze ten dług na siebie i oszczędza tym samym gospodarstwom domowym oraz przedsiębiorstwom konieczności zadłużania się. To również jest wybór o charakterze politycznym. I wreszcie, bo wiem, że teraz bardzo wiele osób może mieć taką myśl, aha, Czyli teraz nam mówicie, że można po prostu absolutnie dowolną ilość pieniędzy pożyczyć, albo jak to niektórzy ludzie lubią mówić, wydrukować, czyli że są takie drukarki pieniędzy, które drukują i tyle ile pieniędzy jest wydrukowanych, to tyle jest ich na rynku. Wiem, że bardzo wielu ludzi sobie to tak wyobraża. No więc nie, to oczywiście nie jest aż tak trywialnie proste. I ja bym powiedział w ogóle bez żadnego problemu, że tak jak nie wolno absolutyzować równowagi budżetowej i walki z inflacją, tak i nie wolno całkowicie zarzucić problemu nierównowagi budżetowej i inflacji, zwłaszcza, że później na przykład zbijanie inflacji jest rzeczą bardzo bolesną, również bolesną społecznie. Tylko chodzi o to, że w kwestiach tych naprawdę da się złapać punkt równowagi, zanim dobrnie się na przykład do sytuacji tureckiej z inflacją, która formalnie wynosiła 85%, a podobno w rzeczywistości mogła być nawet dwukrotnie wyższa. Tym się między innymi Polska różni od Turcji, że my, będąc w Unii Europejskiej, nawet gdyby nasz rząd bardzo chciał, to mamy dostęp do solidnych danych, a w przypadku Turcji takiego dostępu nie było. Natomiast z całą pewnością nie jest nawet przybliżeniem się do tego punktu równowagi opowiadanie tych opowieści z mchu i paproci o drugiej Grecji, ilekroć ktoś w ogóle podniesie wątpliwość co do tego, czy na przykład państwo w okresie lockdownu powinno wspierać swoje przedsiębiorstwa, czy może nie, powinno ciąć, studzić gospodarkę i niech wszyscy bankrutują i idą na bezrobocie, czy że ktoś w ogóle postawi pytanie, czy musimy mieć konstytucyjny próg zadłużenia, kiedy wszystkie największe gospodarki i wszystkie państwa, które najlepiej sobie gospodarczo radzą, niczego podobnego nie mają, ponieważ zachowują elastyczność. Dodam jeszcze jedną rzecz, że zwolennicy tez, z którymi tutaj dyskutujemy, zazwyczaj są zwolennikami euro. No to też jest zajmujące, dlatego, bo euro ma tą przy wielu zaletach, ale my jednak tą bardzo dużą wadę, że przyjmując euro rezygnujemy z suwerenności monetarnej i tu istotnie możemy się przybliżyć do wariantu greckiego, to znaczy w sytuacji progowej, w sytuacji naprawdę trudnej nie panujemy nad własną walutą. No więc jeśli chcieliby być naprawdę konsekwentni, no to znowu musieliby być przeciwnikami euro, ale nie tu chcą być konsekwentni. Oni chcą być konsekwentni w tekst swego rodzaju depolityzacji problemów gospodarczych. W powiedzeniu, że tak naprawdę to trzeba tylko przyjąć odpowiednie zapisy w konstytucji, delegować możliwie dużo uprawnień poza Polskę, ewentualnie powołać tą czy inną radę mędrców, która będzie podejmowała racjonalnie, ekonomicznie decyzje i wyjąć to wszystko spod kontroli demokratycznej. No a co się dzieje za każdym razem, w każdym kraju, kiedy wyjmuje się rzeczy zasadnicze, a zwłaszcza politykę gospodarczą spod kontroli demokratycznej, no zaczyna ona obsługiwać interes oligarchiczny, a nie demokratyczny, a to prowadzi do tego, że po pierwsze podrywa to wiarę ludzi w demokrację, no bo jakoś nie widzą tej demokracji w praktyce, nie widzą demokracji ekonomicznej, nie widzą demokracji społecznej, a po drugie zaczyna destabilizować cały system. To jest podkopywanie fundamentów, na których państwo, społeczeństwo, śmiem nawet powiedzieć cywilizacja stoją, no bo wtedy ludzie po prostu z gniewem odrzucają to wszystko i mówią, dajcie nam cokolwiek, co sprawi, że dla nas się coś zmieni. Więc jest to przy okazji polityka nieprawdopodobnie nieodpowiedzialna i moim zdaniem powinien ją też potępić z tego powodu każdy rozsądny liberał, i powinien ją potępić każdy rozsądny konserwatysta.
Nawiązujesz do ważnej rzeczy, bo w istocie polityka doradzana przez te małpki kataryniarza, ona nie jest nawet liberalna, to jest też prawda. I ona jest zawsze dalece bardziej...
dla liberałów.
Tak, jest bardzo obelżywa dla liberałów, to jest co ciekawe, bo ci ludzie są zawsze też bardzo daleko na prawo od partii, z którą nominalnie wydawałoby się przynajmniej sympatyzują, to jest od Platformy Obywatelskiej. Znaczy Platforma Obywatelska, gdy rządziła, nigdy nie wprowadzała tak daleko idących recept, jakie doradzaliby jej ci pseudoeksperci. Czy Platforma się wycofała ze swoich obietnic podatku liniowego, a później w efekcie zamiast rozwijać szkodliwy system OFE, to go zwinęła, czym zresztą dokonała największej redukcji długu publicznego w Polsce w chyba całej trzeciej RP, tym jednym ruchem. I więc Platforma Obywatelska, jak bardzo by to dziwnie w tym podcaście nie zabrzmiało, jest daleko na lewo pod względem polityk gospodarczych niż debata medialna w tytułach, które z Platformą Obywatelską sympatyzują, bo tam za główny nurt no to jest uznawany tak naprawdę... pewien...
Bliżej Korwina. Tak, bliżej Korwina niż Tuska.
tak, tak. Znaczy tam, tam za główny nurt gospodarki uznawany jest męcenizm w ładniejszych garniturach. No tak? Albo konfederacja bez miękkiej pedofilii. Znaczy to jest myślenie gospodarcze, które polski główny nurt tak naprawdę wierzy, uprawia i chce hołubić. Paradoksalnie Platforma Obywatelska jako partia nie była nigdy aż tak skrajna, jak ludzie, którzy podają się za jej zwolenników i doradców. A to, że w Platformie Obywatelskiej żyją dwa wilki, a nawet właściwie to jeden wilk i jedna wilczyca, to widzieliśmy nawet ostatnio, gdy skonfrontowano ze sobą wywiady udzielone przez Andrzeja Domańskiego, pozdrawiam z tego miejsca Andrzeja, i Izabelę Leszczynę, wieloletnią ekspertkę, Margaret Thatcher Platformy Obywatelskiej, powiedzmy to wprost. I ludzie skonfrontowali te dwa wywiady jakby i zobaczyli, że nawet w samej Koalicji Obywatelskiej są różne głosy na temat tego jednak, czy pieniądze są i czy ich nie ma i co powinno być dla państwa priorytetem. Premier Tusk, jak sądzę, jako polityk jednak dość wyrobiony i doświadczony, ma ten instynkt, żeby najbardziej antyspołeczne pomysły swojego zaplecza karbować, choć zobaczymy, czy tak będzie i tym razem, i który głos, czy głos Domańskiego, czy Leszczyny będzie tym decydującym, który głos wygra. Natomiast musimy pamiętać, że ta debata medialna przede wszystkim jest tak dalece wychylona, że na jej tle nawet Platforma Obywatelska czasami wydaje się być rozsądnym europejskim centrum. Teraz dwa słowa na temat recept i szczepionki, bo nie chcemy tak zostawiać wszystkich w przekonaniu, że w ogóle jest kompletnie źle. I żadne głosy sprzeciwu się nie pojawiają. Tu należałoby wymienić wśród rzeczy, które warto przeczytać jako pewnego rodzaju antidotum na tą głęboko toksyczną i dezinformującą dyskusję w Polsce. Na przykład wywiad Michała Możdżenia dla Grzegorza Sroczyńskiego, wywiad też przyjaciela tego podcastu, również Huberta Stojanowskiego dla Gazety.pl, i oczywiście wszystkie publikacje członków i członkiń Polskiej Szkoły Ekonomii, w tym...
Sieci.
A co powiedziałem? Polskiej Szkoły Ekonomii. Ja bym chciał,
żeby to była Polska Szkoła Ekonomii,
ale tu za naszego pokolenia tak się jeszcze stanie, miejmy nadzieję.
Tego wam życzymy.
Polskiej Sieci Ekonomii oczywiście. W tym, moim zdaniem, bardzo ważny głos w dyskusji o tym, po co my tego długu i deficytu tak naprawdę w najbliższych dekadach potrzebujemy, żeby i czemu on służy. I tym głosem jest list 100. List 100 ekspertów i ekspertek, nazywany też listem 100 ekonomistów, choć dziś podpisów pod nim to jest nie 100, a 1000, który z łatwością znajdziecie w internecie. My zostawimy również linka do tego listu pod tym odcinkiem, który moim zdaniem w przekonujący, naukowo rzetelny i przystępny sposób tłumaczy, po co my potrzebujemy tych pieniędzy, na co one powinny pójść, dlaczego jesteśmy wciąż w takim momencie jako państwo, kraj i społeczeństwo, że musimy jeszcze kilka kluczowych dziedzin funkcjonowania tego państwa rozwinąć, a mamy jeszcze to okienko możliwości, by to zrobić. I teraz zaciągnięcie jakiegoś hamulca, przestawienie się na politykę oszczędności, radykalnego zaciskania pasa, nie tylko byłoby błędem, które skądinąd w swoim czasie popełniły i Grecja, i Wielka Brytania, i wiele innych gospodarek europejskich, i dzisiaj widzimy ich skutki. Ani Grecja, ani Wielka Brytania, dwa zupełnie różne kraje, jednak nie wróciły do czasów prosperity sprzed polityki oszczędności.
I pozwól tylko, że dokrzyczę, a w tym samym czasie Macronowi wybory wygrał fakt, że on z kolei odpalił gospodarkę na wszystkie fajerki, nie bał się tego, żeby inwestować bardzo dużo, i obecnie Francja ma wskaźniki ekonomiczne nie tylko lepsze od Anglii, ale lepsze od Niemiec. Tak. A uchodzi on za takiego, wiesz, racjonalnego, liberała i tak dalej, a że tak powiem, ledwo się dorwał do władzy, a już odkrył sobie kęsistę.
No więc właśnie, więc ten list, ostatnie zdanie z mojej strony, wytłumaczy wam nie tylko, dlaczego teraz wprowadzenie polityki zaciskania pasa i odbierania świadczeń jest szkodliwe, bo byłoby chyba najprostszym sposobem, żeby PiS wrócił do władzy i żeby utorować drogę dla PiS albo jakiejś innej partii, prawicowo-konserwatywnej do powrotu do władzy, ale byłoby także szkodliwe z punktu widzenia po prostu modelu rozwojowego Polski i najbliższych lat, bo przed nami przecież wielkie projekty infrastrukturalne, inwestycyjne, transformacja energetyczna, przejście na zieloną energię, elektromobilność, rozwój transportu, inwestycje w edukację, walka o lepszą ochronę zdrowia i system usług opiekuńczych dla starzejącego się społeczeństwa. Przed nami masa wyzwań i trzeba rozsądnie o nich myśleć i rozumieć ich skalę, a nie tylko krzyczeć, że pieniędzy nie ma i nie będzie, jak to niektórzy po wielokroć w polskiej debacie czynili i czynić dalej zamierzają. Dziękuję.
Więc polecamy wam list 100 ekonomistów. Listo ekonomistów polecany także przez dwóch podcasterów.
Jakuba Dymka.
Oraz Marcina Giełzaka, którzy bardzo dziękują wam za uwagę. No i zostawiają was z taką myślą, że jeżeli tego rodzaju materiałów chcielibyście oglądać więcej, chcielibyście przyczynić się do tego, żeby zrealizować nasze i mam nadzieję, że chociaż do pewnego stopnia wasze marzenie o stworzeniu najbardziej wpływowego medium na lewo od centrum, to zajrzyjcie na nasz Patronite pod adresem patronite.pl/DLR. Znajdziecie tam naszą pełną ofertę razem z mailingiem, materiałami bonusowymi i innymi rzeczami, na które warto rzucić okiem. Tam także w odpowiednich zakładkach znajdziecie wszystkie nasze przeszłe materiały, które również udostępnialiśmy wyłącznie subskrybującym.
Dzięki i do usłyszenia niebawem.